Rozdział 22. Domek z kart. Rok 2016. Wiek 30 lat. Staż cukrzycy 19 lat. Była to kolejna noc z rzędu, kiedy nie mogłam zasnąć. Kręciłam się z boku na bok, próbując choćby na chwilę zmrużyć oko. Z górnego piętra dochodziły jęki starszej i schorowanej kobiety. Koszmar. Otworzyłam okno, ale powiew jesiennego, chłodnego powietrza rozdrażniał jeszcze bardziej. Rok wcześniej o tym czasie było zdecydowanie cieplej. Przypomniała mi się moja pierwsza podróż motorem do Poznania po zlecenie na osprzęt do pompy. Wciąż żadnej zmiany i znowu muszę po niej jechać. Na dworze zrobiło się już jasno, a ja w końcu zasnęłam. Obudził mnie głośny sygnał budzika w telefonie. Dzień dobry, kochanie, przywitał się ze mną Paweł. Wstajemy? Chyba nie mam siły. Znowu nie spałaś? Zapytał zatroskany. Tak, odburknęłam. Ania, musisz iść koniecznie do jakiegoś lekarza. Nie widzisz, że to wszystko ci wraca? Nic nie odpowiedziałam, ale wiedziałam, że Paweł ma rację. Z powrotem działo się ze mną coś niedobrego. Brak apetytu, apatia, brak jakiejkolwiek siły i chęci do życia. To było niemalże pewne. Depresja wracała. Wygoniłam Pawła z pokoju, rozkazując, żeby mnie zostawił w świętym spokoju i leżałam dalej. Po chwili zajrzał do mnie i prosił, abym coś zjadła, ale odmówiłam. Kochanie, to chociaż ci tutaj postawię na szafce, położył jogurt. Na wypadek, jakby ci cukier spadł. Powinnaś zjeść. Ja muszę uciekać do pracy. Pocałował mnie w policzek i wyszedł z domu. Znowu ta pustka w mieszkaniu, przepleciona wrzaskami sąsiadki. Czułam się zmęczona z niewyspania, ale nic nie mogłam zrobić, aby choć na pół godziny ponownie zasnąć. Pompa po godzinie zaczęła alarmować o zbliżającej się hipoglikemii. Wzięłam jogurt i spróbowałam wypić choć dwa łyki. Czułam, jak staję się od nich potwornie gruba. W rzeczywistości utrzymywałam wagę na granicy niedowagi. Odłożyłam napój i poszłam do toalety. Chciałam go zwymiotować. Moją chęć przerwał telefon. Dzwoniła mama. Aniu, jak się czujesz? Zapytała nieśmiało. Jest ci trochę lepiej? Nic mi nie jest, odpowiedziałam automatycznie, krztusząc się w śliną. Przecież wiem, że się źle czujesz. Nie udawaj, proszę. Matki nie oszukasz. Nie dawała za wygraną. Znalazłam wczoraj w gazecie ogłoszenie. Aniu, wydaje się, że jest to naprawdę bardzo dobra psycholog. Jedź do niej. Przyjmuję w Poznaniu. Mogę cię nawet zawieźć, jeśli będziesz chciała. Zobaczysz, pomoże ci, tylko się zgódź. Mi już chyba nic nie pomoże. Zaczęłam się rozklejać. Nie ma już dla mnie ratunku. Wiem, dziecko, że ci ciężko, ciągnęła matka. Umówię cię na wizytę, zgodzisz się? Nie chcę, oburzyłam się. Jak już, to sama się umówię. Prześlij mi najwyżej tylko jej numer. Proszę, zrób to dla na... Nagle się wycofała. Zrób to dla Pawła. On bardzo się o ciebie martwi. Nie możesz mu tego robić. Miała rację. Podziękowałam i powiedziałam, że to przemyślę. Nie minęła nawet minuta, a już miałam SMS z numerem telefonu. Patrzyłam na ekran telefonu i nie wiedziałam, co robić. Jak ja, 30-letnia i dojrzała kobieta, mam się zwracać o pomoc? Przecież jestem już dorosła i powinnam sobie jakoś sama dawać radę, a nie łazić po psychologach. Strata czasu i pieniędzy. Odłożyłam telefon i postanowiłam zrobić chociaż drobne zakupy. Lodówka już od kilku dni świeciła pustkami. Bałam się, że będę mieć kontrolę z ZUS-u, ponieważ przez ostatnie tygodnie przebywałam na L4. Wzięłam receptę wypisaną przez diabetologa, żeby po drodze wykupić też paski do glukometru i insulinę. Tak przynajmniej będę mogła spokojnie wyjść z domu i w przypadku kontroli nic mi nie zrobią. Zebranie się i ubranie zajęło mi znacznie więcej czasu niż robiłam to zazwyczaj. Pewnie nie jedna staruszka zostawiłaby mnie daleko w tyle. Wyszłam z domu i udałam się do najbliższej apteki. Podałam farmaceutce recepty, po czym utkwiłam wzrok w jakichś lekach. Jakie igły pani potrzebuje? Zapytała. Nie zwróciłam uwagi, że zadała mi pytanie. Halo, proszę pani! Zapytała ponownie nieco głośniej. Zapytałam, jakie igły mam podać do tej insuliny. Przepraszam, nie słyszałam. Spojrzałam na nią mętnym wzrokiem. Nie potrzebuję igieł, jestem na pompie insulinowej. Proszę przekazać komuś innemu. Odpowiedziałam, zastanawiając się, czy farmaceuci faktycznie je komuś dalej przekazują. Zapłaciłam i wróciłam do mieszkania. Zapomniałam, że miałam iść jeszcze kupić choć kilka produktów spożywczych. Moje myśli znowu gdzieś uciekły. Przez drogę myślałam nad telefonem do psycholog, o której wspomniała mi mama. Paweł przyszedł do domu pod wieczór. Sporo ostatnio pracował. Ja siedziałam w pokoju gościnnym, słuchając spokojnej muzyki. Co tam u mojej kochanej żonki? Zagaił na przywitanie, całując delikatnie w czoło. Co sobie porabiałaś? A co ja miałam robić? Wegetowałam. Dzwonił ktoś? Zapytał ponownie, wiedząc, że nie bardzo mam ochotę na rozmowę. To ty kazałeś mamie do mnie zadzwonić. Skapnęłam się. Też się martwię o ciebie, Aniu. Wiesz, zmienił od razu temat i przysiadł się do mnie. Tak sobie szedłem z pracy i coś mi przyszło na myśl. Ja wiem, że się źle czujesz, ale może jakbyśmy zrobili sobie dzidziusia, byłoby ci lepiej. Wiesz, że ja sam nie za bardzo chcę mieć dzieci, ale jeśli ty byś chciała, to nie widzę przeszkód. Dziecko, teraz, zwariowałeś? Nie kryłam zdziwienia, o oburzeniu nie mówiąc. Poza tym nie wiem, czy chcę mieć jakieś dzieci, a już na pewno nie w stanie, jakim jestem. Sam na mnie popatrz. Chwyciłam moje przepocone i brudne ubranie. Nawet nie chcę się myć, jeść czy o siebie zadbać. Cud, że insulinę w ogóle biorę. I musiałabym wziąć się bardziej za ustabilizowanie cukrów. Twoje cukry są przecież w porządku. Może nie idealne, ale nie ma przecież tragedii. Tak ci zresztą mówił twój diabetolog ostatnio, prawda? Popatrzył na mnie lekko zirytowany i miał w tym sporo racji. Może właśnie dziecko dałoby ci trochę chęci do życia? Paweł, zaczęłam poważnie. Dziecko to poważna i odpowiedzialna sprawa. Nie darowałabym sobie, gdyby przeze mnie miało się nie urodzić albo nie daj Boże było chore. A ty swoje, wzruszył ramionami, wiedząc, że dalsza dyskusja niczego nie wniesie. Ja nie twierdzę przecież, że musimy mieć teraz dzieci. Nic na siłę, Aniu. Jak będziesz gotowa, to mi po prostu powiedz. Nie ciągnęliśmy dalej tego tematu. Popatrzyłam chwilę na Pawła i żal mi się go zrobiło, bo chciał dobrze, a ja tak na niego naskoczyłam. Zastanawiałam się, ile ma jeszcze do mnie cierpliwości, bo moje zachowanie i stan ducha był naprawdę co najmniej na hospitalizację. Tej się jednak wzbraniałam, licząc, że mi jakoś samo przejdzie. Pomyślałam tylko, że mam naprawdę wyrozumiałego męża. Siedzieliśmy tak w milczeniu, wsłuchując się w dźwięki muzyki. Mama mnie namawia, żebym spróbowała iść jeszcze do jakiegoś specjalisty, oznajmiłam po pewnym czasie łagodnym tonem. Zasugerowała terapię u psychologa w Poznaniu. Mówiła, że ma dobre opinie i jest skuteczna. To wspaniale, wiadomość wyraźnie go ucieszyła. Widocznie tu w konszachty z matką nie wchodził. Jak chcesz, to mogę iść z tobą, żeby było ci raźniej. Ale to będą wizyty prywatne, Paweł. Ci na fundusz to przyjmują od wielkiego dzwonu. Jak my sobie poradzimy? Nie chcę pożyczać znowu pieniędzy od rodziców. Na ten miesiąc kończą mi się sensory do monitoringu glikemii i znowu tyle na nie wydamy. Starałam się jakoś sama siebie przekonać, że ta wizyta nie ma sensu. Poza tym nie czuję, żeby psychoterapia mogła mi w czymś pomóc. Dorzuciłam na koniec. Kochanie, Paweł przysiadł się jeszcze bliżej. Pieniędzmi się nie przejmuj, jakoś sobie poradzimy. Potrzebujesz pilnej i częstej pomocy. Nie wiesz, czy ci ona pomoże, czy nie. Nie gdybajmy. Bardzo się cieszę, że chcesz chociaż spróbować. Objął mnie mocniej ramieniem. Mam tylko jedną prośbę. Zaczął niepewnie. Powinnaś zapisać się też do psychiatry i zacząć brać leki na depresję. Wiesz tylko, że nie wskazane jest wtedy picie alkoholu. Zamurowało mnie. Nie wiedziałam, co odpowiedzieć. Co mi tu wyjeżdża z alkoholem? Chyba nie sugeruje mi, że mam problem też i z tym. Najpierw psycholog, psychiatra, a teraz jeszcze to? A może słusznie mówi, ale czy piwko albo drink raz na jakiś czas to grzech? Dobrze wiedziałam, że piję znacznie więcej, ale znowu poczułam poddenerwowanie. Wstałam od stołu i zaczęłam się ubierać. Co robisz? Spytał, choć wyczuwał, że chcę wyjść. Mam ochotę się przejść. Nie gniewaj się, chcę iść sama. Mam kilka rzeczy do przemyślenia. Dobrze, ale weź komórkę ze sobą, w razie czego. Taki też był mój plan. Chwyciłam telefon i wyszłam na zewnątrz. Zbliżała się godzina 20, więc na dworze już dawno zrobiło się ciemno. Październik był wyjątkowo chłodny tamtego roku, także szczelniej owinęłam się szalem. Miałam ochotę zapalić papierosa, ale przecież nie paliłam już od dobrych 5 lat. Co się ze mną do diabła dzieje? Czemu się tak wkurzam na wszystko i nie doceniam tego, co mam? Przecież mam dom, wspaniałego męża, dobrą pracę, a złe stany ciągle powracają. Muszę się jakoś ogarnąć, ale jak? Poczułam, że nie dam rady sama. Znowu moje puzzle życia zaczęły się nie wiedzieć czemu rozpadać. Wyciągnęłam komórkę z kieszeni. Wybrałam numer. Było późno, ale musiałam zadzwonić. Właśnie wtedy. Tak, proszę? Odezwał się ciepły kobiecy głos w słuchawce. Przepraszam, że tak późno dzwonię, ale ja... Zawahałam się. W zasadzie to chciałam się umówić na wizytę. Dodzwoniłam się do pani psycholog, tak? Tak, zgadza się. Dzień dobry. Miło mi, że pani dzwoni. Odpowiedziała, jak gdyby zupełnie nie przeszkadzała jej godzina, w której rozmawiamy. Oczywiście, mogę panią umówić. Nie mam jednak przy sobie kalendarza. Czy zechciałaby pani przedzwonić do mnie jutro rano, jak będę w gabinecie? Dobrze, zadzwonię jutro. I od razu odłożyłam słuchawkę, jakby parzyła. No brawo, lepiej nie mogłam wypaść. Jutro zacznę rozmowę od przeprosin, że się z nią nawet nie pożegnałam i tak szybko ucięłam rozmowę. Ale zrobiłam pierwszy krok. To dobrze. Swoją drogą zdaje się być całkiem miłą osobą. Kto wie, może to dobrze wróży? Spacerowałam dalej i zbierałam siły, by kolejnego dnia zdobyć się ponownie na odwagę i jeszcze raz wykonać do niej telefon. Odważyłam się i umówiłam na pierwszą prywatną wizytę. Październik 2016 roku był dopiero początkiem wewnętrznej przemiany. W zasadzie mój horror dopiero co się zaczynał. Zdawało się jednak, że nie było innego wyjścia. Miałam 30 lat, a stawałam się psychicznym wrakiem człowieka. Dotychczasowe leczenie nie przynosiło rezultatów. Leki czasem działały, ale tylko na chwilę przynosiły ulgę. Moje życie, jak domek z kart, zaczęło się sypać. Musiałam postawić ten dom od nowa, cegła po cegiełce, rok po roku. I tak przez 5 kolejnych lat. Nie miała to być ani łatwa, ani przyjemna droga. Powoli budowałam solidniejsze fundamenty. Zaczęłam wylewać grubszą posadzkę, stawiałam kolejne ściany, by za chwilę znowu miał nadejść tornado i wyważyć drzwi czy okna. Gdy dom zdawał się być już zbudowany, znowu zaczęłam zamiatać trudy i przeciwności losu pod dywan, które i tak po czasie wyrastały niczym chwasty po deszczu. Wewnątrz i na zewnątrz. Szybko rosły w oczach i stawały się wielkie, trujące i śmiertelnie niebezpieczne. Ale wyrywałam je cierpliwie, siałam nową trawę i zaczęłam ozdabiać również i wnętrze domu. Od nowa, po swojemu i na swoich zasadach. Po 5 latach dom był już postawiony. Nie wyglądał idealnie. Nie wszystko mi wyszło tak, jakbym tego chciała i oczekiwała. Pewnie inni mieli też lepszą wizję na tę budowlę. Ale dom stał się mój i powoli mogłam w nim z powrotem zamieszkać. Przepracowałam wiele zagadnień, i tych cukrzycowych, rodzinnych, a także życiowych. Przez lata sporo nazbierało się niedobrego. To był proces, który trzeba było przerwać. Musiałam porzucić stare, utarte schematy, którymi się kierowałam i przez które szukałam ukojenia w jedzeniu, sporcie, alkoholu czy innych niebezpiecznych sposobach na życie, a nauczyć się nowych, początkowo niewygodnych, mozolnych i znacznie innych niż te wyuczone i pewne. Bez ciężkiej pracy mojej i mojej wspaniałej terapeutki byłoby to bardzo trudne, czasami wręcz niemożliwe. Ale dla mnie nie było rzeczy niemożliwych. Udowadniałam to sobie każdego dnia, wstając z łóżka i zaczynając dzień w zgodzie ze sobą i swoimi potrzebami. Zaczęłam żyć. Rozdział 23. Nie, możliwe, bajk cukrzycowe 400 km. Rok 2021. Wiek 35 lat. Staż cukrzycy 24 lata. Początek roku 2021 z pewnością nie rozpieszczał pod względem pogody. Już dawno rozpoczęła się wiosna, a za oknami nadal było zimno, mokro i szaro. Wiesz, że na jutro robi się okienko pogodowe? Zagaiłam męża wieczorem przy serialu. Chyba jutro startuję. Dobrze, odpowiedział trochę zamyślony. Ale przecież możesz jeszcze poczekać, nie musisz się spieszyć. Nie mogłam czekać. Rower szosowy miałam już od dawna przygotowany do wyprawy. Łańcuch nasmarowany, koła napompowane, sakwy kupione. Kondycję szlifowałam całą zimę, aby w końcu ruszyć i ją sprawdzić na wcześniej przygotowanej i wymyślonej przeze mnie trasie. Wiedziałam, że jestem w stanie przejechać dużo kilometrów. Robiłam już trasy 200 czy nawet 300 kilometrową. Sama. Teraz przyszedł czas na dłuższą jazdę i sprawdzenie nie tylko swojej formy, głowy, ale również cukrzycy. O tę ostatnią się nie martwiłam, choć pewnie trochę powinnam z powodu dystansu, który zaplanowałam. Do krótkich z pewnością nie należą. Założyłam sobie, że zrobię 400 kilometrów i to w jeden dzień. A co? Rano wstałam podekscytowana i gotowa do drogi. Odświeżyłam pogodę w telefonie. Ja pierdzielę! Wściekłam się. Zapowiadają deszcze, zobacz! Pokazałam prognozę Pawłowi i zaczęłam swoje lamentowanie. Nie ma szans. Wieczorem jak nic będzie padać, więc dziś znowu nie pojadę. No tak, lepiej nie ryzykować. Odpowiedział też trochę smutnawy, bo wiedział, jak bardzo zależy mi na realizacji tego fizycznego wyzwania. Miałam nadzieję, że usłyszę. Pogoda może się jeszcze zmienić, jedź. Ale Paweł był zawsze rozważny i opanowany w decyzjach. Moja rzutkość i spontaniczność w działaniu często nas ze sobą różniły. Gorzej, jak do tego dochodziły moje niepotrzebne nerwy czy frustracja. Wtedy wewnątrz mnie robiła się z tego mieszanka wybuchowa, która musiała mieć swoje ujście. Chrzanić to! Skoro nie mogę jechać na 400, to pojadę w 100. I to do odcinki, na maksa, aż mi mięśnie nie pozwolą dalej kręcić. Wzięłam rower pod pachę i poszłam pojeździć. Naprawdę nie wiem, czemu tak się denerwowałam i niecierpliwiłam na tę dłuższą wyprawę. Nie zapanowałam nad emocjami. Głowa jakby wyłączyła rozsądek i opanowanie. A skoro głowy nie bardzo chciałam słuchać, to trzeba było posłuchać cukrzycy, której najwyraźniej nie spodobał się mój nieprzemyślany wysiłek fizyczny. Na trasę ruszyłam z dużą ilością aktywnej insuliny. Gdy dodałam do tego spontaniczny wysiłek tlenowy, to katastrofa była murowana. Już pół godziny później musiałam dojadać banany i czekać na przystanku, aż mi łaskawie podrośnie cukier. Taka stara, a taka głupia. Dobrze wiedziałam, że tak to się skończy. W końcu trenowałam moje amatorskie kolarstwo już dobre kilka lat i to bez względu na porę roku. Zimą potrafiłam kilka razy w tygodniu kręcić na trenażerze w pokoju, obserwując, na co stać cukrzycę. Uczyłam się przez ten czas, jak organizm reaguje na wysiłek fizyczny, zjedzone węglowodany i jak zachowują się glikemie. Gdy uspokoiłam siebie i niesforne myśli, a cukrzycę zaspokoiłam węglowodanami, ruszyłam dalej na trasę. Jechałam mimo wszystko ponadprzeciętnie szybko w porównaniu do dotychczasowych wysiłków. Do domu wróciłam zmęczona, ale za to spokojniejsza. Niepotrzebne nerwy zostały wypocone. Przez te 77 kilometrów z tyłkiem na siodełku miałam naprawdę dużo czasu, by przemyśleć swoje kapryśne zachowanie. Na drugi dzień rano znowu spojrzałam na prognozy. Paweł! Szturchnęłam go, gdy on jeszcze smacznie spał. Jadę! Co? Przekręcił się na drugi bok. Która jest godzina? 6. Wstajemy, robię śniadanie. Zjesz ze mną? Spytałam pośpiesznie. Co ja mam z tą dziewuchą? Dobrze, zaraz wstanę, wymamrotał pod nosem, gdy ja już szłam do łazienki. Zanim Paweł pojawił się w kuchni, ja zdążyłam przygotować już tosty i sobie bułkę na drogę. Zupełnie nie zważałam na wczorajsze przejechane kilometry, choć obiecałam sobie, że do trasy podejdę wypoczęta. Trudno, co ma być, to będzie. Mięśnie może jakoś przez noc się zregenerowały. Ruszam dziś. Kropka. A jednak pytanie. Serio dziś jedziesz? Paweł spojrzał na stół pełen prowiantu. Nie będzie padać? Chyba nie. Proszę. Podsunęłam talerz z kanapką z masłem orzechowym i bananem, ale najwyraźniej moja kolarska kompozycja przedstartowa nie przypadła mu do gustu. Minę miał nietęgą. Rozumiem, że zaraz ruszasz, wyczuł mój pośpiech, oszczędzając kanapkowego komentarza. A nie miałaś jechać wieczorem? Dopytał, choć przeczuwał, że nie jestem skora do dyskusji. Trudno. Muszę wykorzystać, że przez dzień ma być ładnie. Dopiero od jutrzejszego popołudnia zapowiadają opady. Pojedziesz cały dzień i później całą noc. Lepiej, jakbyś była na wieczór wypoczęta, a nie na odwrót. No ale jak tam chcesz. Spokojnie, Pawełku. Spojrzałam na niego, szukając w rozmowie odwagi. Znalazłam. Dam radę. Ja to wiem, uniósł kciuk w górę, przełykając jednocześnie kawę. Najwyżej cię zgarnę z trasy. Nie będzie takiej potrzeby. Przez chwilę spodobała mi się nawet jego troska, ale tym razem chciałam być zdana tylko na siebie. Jeśli zacznie padać, to się wrócę. Choć zależy mi, by przejechać to za pierwszym razem. Bałam się tego deszczu. Raz, że nie miałam doświadczenia w jeździe w takich warunkach, a dwa, że średnio jechałoby się przez kilkanaście godzin w przemoczonych ciuchach. Byłam jednak zdeterminowana, desperacko zdeterminowana. Gdy sobie uświadomiłam, że za chwilę mam ruszyć, do gry wkroczyła przestraszona głowa. Zaczęła się buntować. 400 kilometrów w jeden dzień? Chyba oszalałam. Skąd w ogóle ten pomysł? Oby cukrzyca też to zaakceptowała. Na takim dystansie jej jeszcze nie sprawdzałam. Zapakowałam prowiant, osprzęt cukrzycowy i potrzebny zestaw naprawczy do roweru. W przypadku awarii umiałam zmienić sobie dętkę. W nocy miało być też chłodno, dlatego zadbałam o dodatkową cieplejszą bluzę i długie spodnie. Nie zapomniałam również o kamizelce odblaskowej, którą specjalnie kupiłam na tę trasę. Z całym tym ekwipunkiem masa roweru zrobiła się dość spora, na pewno 20 kg, a to 2 razy więcej niż normalnie jeździłam na treningach. Dla krótszego dystansu nie miałoby to może aż takiego znaczenia. Liczyłam się jednak z tym, że nogi te dodatkowe kilogramy prędzej czy później odczują. Kwestia tylko, od którego kilometra. Powodzenia i przyjemności, pomachał mi Paweł. Dzięki, przesłałam mu buziaka, wpiłam buty w platformę SPD i ruszyłam. Przyjemności? Zastanowiłam się nad tym słowem w 30 kilometrze trasy, gdy stres już trochę odpuścił. Starałam się ze sobą rozmawiać, aby zająć czymś głowę, która cały czas była mocno wystraszona. No nie wiem, czy można to w ogóle traktować w skali przyjemności. Może przez pierwsze 100 kilometrów będzie fajnie. Później mogą zacząć boleć nogi, tyłek, karki, ręce. Także muszę być na to gotowa. Pozostaje zatem tylko pytanie, które pierwsze zaczną marudzić. Pierwsza zaczęła cukrzyca. Już po 15 kilometrach cukier pokazywał 220 mg na decylitr z trendem w górę. Pomyślałam, że to pewnie przez stres, śniadanie i przez za małą ilość insuliny. Świadomie podałam okrojoną dawkę o ponad połowę. Bardzo bałam się dopuścić do hipoglikemii, by później źle się po niej nie czuć, choćby z ogólnego rozbicia czy bólu głowy. O straceniu cennych minut, czekając aż cukier podrośnie, nie wspominając. Postoje zaplanowałam już dużo wcześniej, aby tym się nie martwić i aby zmieścić się w wyznaczonym przez siebie limicie czasu. Pierwszy miał być około 60 kilometra. Ja byłam dopiero na 15. Podałam korektę, a cukier nadal robił swoje. Zatrzymał się na poziomie 272 mg na decylitr i tak utrzymywał przez kolejne 10 kilometrów. Zaczęłam się nawet zastanawiać, czy mam drożne w kucie i czy idzie insulina. Szła, bo już za kolejne 10 kilometrów cukry leciały na łeb, na szyję w dół. Chwyciłam banana, bułkę i pół batona proteinowego, a one nadal drastycznie spadały. Niestety za chwilę glikemia wskazywała już 65 mg na decylitr, także pierwsze niedocukrzenie zaliczyłam już na 50 kilometrze. Musiałam się zatrzymać. Przyszedł czas, aby poważnie porozmawiać z cukrzycą, a raczej głową, nie tracąc przy tym dobrego humoru. Dobra, moja droga, jak będziesz się tak nieposłusznie zachowywać, to nie zabiorę cię na dalszą wycieczkę. Ja jadę dalej, a ty skoro mi się tutaj wpakowałaś do pakietu startowego, to proszę cię o jakąś dyscyplinę i opanowanie. Nie tak cię wychowałam. Najedzona, o ile nie przejedzona, ruszyłam po 15 minutach dalej w trasę. Cukrzycę ogarnęłam, ale pojawił się inny problem. gęste, szare chmury na niebie i tu humoru już nie miałam. Jestem na 112 kilometrze, ale coś kiepsko się fizycznie czuję. Fizycznie chyba też jakoś tak se. Jadę do 200 kilometra i zobaczę, co dalej. Napisałam SMS-a do Pawła. Nie chciałam go martwić wcześniejszymi zmaganiami z cukrami czy negatywnymi myślami o kiepskiej pogodzie. Jakbym bała się, że będzie namawiać mnie do zawrócenia albo po mnie przyjedzie i nie będę mogła kontynuować jazdy. A tu proszę, 10 sekund później dostałam inną wiadomość. Wytrwałości. I dwa duże wirtualne buziaki. W życiu nie sądziłam, że to jedno słowo może znaczyć tak wiele. Przyszła otucha. Aby zająć czymś innym myśli poza zamartwianiem się o pogodę czy choćby o cukrzycę, włączyłam na głos muzykę z telefonu. Przejeżdżając przez miasta i wioski, tamtejsi ludzie patrzyli się na mnie co najmniej dziwnie, gdy w tle usłyszeli piosenki typu Jesteś szalona. I dużo by się pewnie nie pomylili, gdyby pomyśleli właśnie o mnie. Absolutnie mi to jednak nie przeszkadzało i jechałam swoje. Muzyczka z boomboxa robiła robotę, bo wyraźnie przybyło mi sił. Z cukrami zaczęłam radzić sobie wyjątkowo dobrze. Jak tylko cukier delikatnie spadał, zjadałam pół banana lub pół bułki na większy posiłek. Jadłam często, co godzinę, czasem może częściej. Organizm już od 160 km był tak podkręcony, że nawet nie potrzebowałam podawać insuliny na posiłek. Bazowałam tylko na wlewie podstawowym, a czasem i jego całkowicie wyłączałam na pompie. Wiedziałam też, że kluczową sprawą było picie dużej ilości wody, aby się nie tylko nie odwodnić, ale też i stały monitoring glikemii nie szwankował. O tendencji do hiperglikemii nie wspominając, choć tej raczej już nie miałam. Trudność z uzupełnieniem płynów pojawiła się około godziny 20, 200 kilometrze. Na dworze zrobiło się dużo chłodniej, góra 13 stopni. Picie zimnej wody otrząsało. Musiałam się zatrzymać na zmianę kolarskiej garderoby na cieplejszą i zaliczenie toalety. Ciekawe, jak ja będę sikać w nocy. Przeszedł mnie lekki dreszcz, ale tym razem nie z zimna, a raczej ze strachu. Wyposażona byłam wprawdzie w dobre oświetlenie na nocną eskapadę, ale nie wyobrażałam sobie, żebym miała skręcić do jakiegoś lasu. Stacje benzynowe odwiedzałam tylko w konieczności uzupełnienia wody. Poza tym obawiałam się zostawić rower tak bez zapięcia, którego nie targałam ze sobą. W końcu to dodatkowe gramy balastu. W oczekiwaniu na nocną jazdę kolejne kilometry zleciały mi błyskawicznie. Obawiałam się tej jazdy w ciemności, szczególnie wtedy, gdy przy drodze patrzyły na mnie sarny, zające i inne nocne stwory. Stały i świeciły tymi swoimi zielonkawymi oczami, a wokół nich panowała kompletna cisza. Tylko od czasu do czasu mijał mnie jakiś samochód. Stwierdziłam, że gdyby nie mój nocny strach i zimno, bardzo dobrze trenowałoby mi się właśnie wieczorem, przy mniejszym ruchu. Po północy dojechałam do miejscowości Pniewy. Koniecznie chciałam przejechać przez tę sentymentalną dla mnie miejscowość. Tutaj w 1920 roku swoje życie i działalność prowadziła święta Urszula Leduchowska, a ona była mi bardzo bliska. Szczególnie, kiedy miałam ciężko w życiu. Lubiłam się do niej zwracać o pomoc i opatrzność. Kiedyś w ogólniaku napisałam o Leduchowskiej esej, który spodobał się mojej kochanej pani polonistce. Startowałam z nim nawet w międzyszkolnym konkursie, ale widocznie nie przypadł do gustu ówczesnemu jury. Cześć, Matuchno. Jest godzina pierwsza w nocy, a ja cię tutaj odwiedzam. Powiedzmy, że robię taką małą rundkę wokół komina. Jakieś 300 kilometrów mam już w nogach i w dupce. Co ty na to? Muszę jechać dalej, bo robi się zimnawo. Trzymaj za mnie kciuki, bycie. To znaczy proszę po polsku, choć przypuszczam, że ty tam pewnie w przestworzach masz swoich germanistów. Postój w Pniewach też zaplanowałam celowo. Wiedziałam, że w tamtym kilometrze trasy będę potrzebować od Matuchny jej wsparcia i opieki. Szczególnie wtedy, gdy pozostało mi do przejechania jeszcze ostatnie 100 bardzo trudnych kilometrów. Odczuwałam już spore zmęczenie, ale prędko opanowałam sobie nową taktykę. Dobra, jest ciężko. Muszę coś z tym cholerstwem zrobić, to znaczy z moją głową. Zaczyna mi już świrować. Czas, by obrać inną strategię. Zacznę myśleć o wszystkim, dosłownie o wszystkim, ale nie o tym, że coś mnie boli. O tak wielu wspaniałych rzeczach mogę sobie przecież w tym momencie myśleć. Może to będzie fajny pomysł? Nie no, sorry. Co ja tu czekam na jakąś moją zgodę? Muszę sobie zaufać. W sumie to nic nie muszę. No ale dobra jest. Ufam sobie. Jak postanowiłam, tak też zrobiłam. Zaczynamy. A gdyby tak napisać o tej wyprawie w książce, którą kiedyś wydam? No bo artykuł na moim bike cukrzycowym blogu swoją drogą, ale książka ma być przecież w innej formie napisana i będzie na pewno bardziej osobista. Dlaczego by się tą historią z kimś nie podzielić? Taktyka pomogła. Dotychczasowy dyskomfort obtartego tyłka czy bólu karku chwilowo przeszedł. Żaden ból nie mógł być przecież powodem, dla którego miałabym nie ukończyć tego dystansu. Przypłynęły ponownie siły, choć tak naprawdę jechałam już na rezerwie. Pozostała mi walka z dużym wyziębieniem ciała. Zimno dopadało mnie od razu, gdy zatrzymywałam się w przydrożnym rowie na przymusowe siusiu i posmarowanie tyłka kremem nawilżającym. Szczęśliwe nie było gapiów ani z przejeżdżających samochodów, bo tych pewnie nie mijałam, ani zwierzątek. No kulturalne jesteście, kochane zwierzątka, że mnie tutaj nie podglądacie. Zrobię grzecznie, co mam zrobić i już mnie tu nie ma. Także luzik, jeszcze nie wychodźcie z krzaczków. Strach ma tylko wielkie oczy. Noc nie jest wcale taka groźna, jak się wydawało. To którą to mamy godzinę? 2:52. Paweł i Pieniuś smacznie sobie teraz śpią. Też bym się położyła. Nie, nie, ja jadę dalej i to szybko, bo mnie tu nieźle telepie. Ruszyłam i tak sobie myślałam o różnych sprawach. Poza ścierpniętym karkiem, którego odczuwałam akurat najbardziej. Jak już kręciłam korbami, to i zaczynało robić się cieplej. Zresztą adrenalina wynikająca z jazdy nocą też rozgrzewała atmosferę. Po godzinie 4:00 nad ranem na dworze zrobiło się już jasno. Spojrzałam na licznik. Dystans całkowity 385 km. O matuchno! Ja chyba naprawdę zrobię ten dystans! Po raz pierwszy od startu poczułam wewnętrzny spokój. Właśnie zdałam sobie sprawę, że dam radę i zrobię tę trasę. 15 km przed końcem planowanego zakończenia dystansu. Zmęczenie dokuczało już na całego. Moja cukrzyca też, bo domagała się naprawdę sporej ilości jedzenia na końcówce. A mi z tego wycieńczenia nie chciało się już jeść. Cukier 90. Oj, a tu jeszcze niecała godzinka jazdy do domu. Nie ma szans, żebym dojechała bez niedocukrzenia. Wyciągnęłam Marsa, którego dokupiłam na stacji benzynowej. No może nie jesteś najlepszym produktem na te ostatnie kilometry, ale właśnie na ciebie mam teraz ochotę. Wiedziałam, że tłuszcz w nim zawarty mógł spowodować wyrzut glikemii dopiero po jakimś czasie. Ale przecież mój metabolizm będzie i tak mocno podkręcony, więc niekoniecznie będę miała hiperglikemię po zakończeniu jazdy. A co tam? Zasłużyłam. Poczułam w ustach słodki, karmelowy smak. Klejącą konsystencją zalepiłam na tyle usta, by rozkoszować się nią długo. Skupiłam uwagę już tylko na jego walorach, piankowo-nugatowym nadzieniu i grubej, mlecznej czekoladzie, która od tego zimna przyjemnie chrupała. Naładowana energią wstałam z siodełka i mocniej wyszłam na zmianę. Tylko, że ani przede mną, ani za mną nikt nie jechał. Może cukrzyca, która uradowana z dostarczonych węglowodanów wesoło nuciła melodię. No pokaż, na co cię stać, zespołu Phil. Ponownie popatrzyłam na licznik. 399,8 km, 399,9 km, 400 km. Jest! Udało się! Nie, chwila! Nic się nie udało! Ja to zrobiłam! Przejechałam właśnie 400 km rowerem w niecały dzień! Zatrzymałam się. Poczułam, jak łzy zaczęły kapać na moją kurtkę przeciwwiatrową. Z tej radości zaczęłam krzyczeć. Gdyby ktoś mnie zobaczył krzyczącą tak o 5:05 i to na rowerze, pomyślałby: tato, ale ma krzepę i zdrowie, tak od rana zasuwać. Ale nikogo nie było. Wszyscy spali, a ja tam stałam, patrząc z niedowierzaniem na licznik. 400 kilometrów. Niesamowite. Tyle wyrzeczeń, tyle godzin spędzonych na siodełku, tyle samo zaparcia i mam to. Zrobiłam to. Mogę być z siebie dumna. Brawo ja. Wracam do domku. Weszłam po cichutku, aby nie obudzić Pawła. Choć najchętniej to darłabym się wtedy z radości. Moja dusza świętowała. Ciało natomiast prosiło się o odpoczynek. Satysfakcję miałam jeszcze przez długie dni i miesiące. Pokonałam swój strach dystansem, a także złość i frustrację na cukrzycę. Te uczucia towarzyszyły mi przecież nie tylko podczas tej wyprawy, ale przy każdym treningu, każdego dnia. Ileż to razy próbowałam je przekształcić w opanowanie i pokorę, a nie wychodziło. Nieraz chciałam wsiąść na rower, a nie mogłam. Często skracałam dystans lub kończyłam go nie z taką intensywnością, jaką sobie zaplanowałam. To wszystko z powodu złych glikemii. Przeprowadzałam mnóstwo testów. Podania lub nie odpowiedniej ilości insuliny, czy zjedzenia odpowiedniego posiłku, by nie mieć spadku lub za dużego cukru przed, w trakcie i po wysiłku. Czasem było dobrze, ale przecież nie każdy dzień był taki sam. Podczas jednego treningu sprawdzała mi się jakaś metoda ustabilizowania cukrów, a na drugi dzień, robiąc dokładnie to samo, wyglądało to zupełnie inaczej. Zawsze zazdrościłam osobom bez cukrzycy, że mogły bez namysłu wsiąść na rower i pojechać. Ja musiałam o tylu rzeczach zawczasu myśleć, planować i kontrolować. Starałam się nie pozwolić jednak na to, by to cukrzyca dyktowała mi warunki, ale ja sama. Jedzenie też nie było dla mnie łatwą sprawą podczas tego dystansu. Nie chciało mi się jeść ze zmęczenia, a musiałam z powodu niskiego cukru. Chciałam jeść, bo organizm się fizycznie tego domagał, a nie mogłam, bo miałam hiperglikemię. To było trudne. Cholernie trudne. Nie mówiąc już o głowie, którą musiałam przekonać do tego, aby zjadła takie ilości jedzenia. Czasem zmęczenie fizyczne okazywało się przy tym niewielką trudnością. Wiedziałam jednak, że potrzebowałam tej energii. Prędzej czy później niedojedzenie mogło skończyć się odcięciem prądu, którego nie dałoby się na szybko uzupełnić. Miałam wrażenie, że jeszcze nigdy w życiu tyle nie zjadłam, jak podczas tamtego dystansu. Pokornie starałam się też opanować natłok negatywnych myśli. Jak wiele trzeba było przy tym wiary i zaparcia, by zrobić to, co zaplanowałam. Czułam, że ta trasa będzie dla mnie dużym wyzwaniem. Dla mnie, amatora, był to bardzo długi dystans. Ba, niekiedy nawet 30-kilometrowy trening bywał testem na wytrwałość, bo nie zawsze miałam chęć na sport. Czasami potrzebowałam się do niego zmusić, czy znaleźć odpowiednią motywację. Zdawałam sobie sprawę, że bez pojedynczych treningów pokonanie tamtego długiego na 400 km dystansu mogłoby być trudne do zrobienia. Trzeba było wysiedzieć długie dupo godziny na siodełku, by wzmocnić kondycję. Inną kwestią był mój nadmierny sportowy reżim, bo rzadko kiedy potrafiłam odpuścić trening. Cisnęłam ostro, nawet wtedy, gdy organizm domagał się odpoczynku. I to był błąd. Bo w sporcie, nawet na poziomie amatorskim, potrzebna jest regeneracja. A nie katorżnicze treningi, które w kolarskim żargonie zwane są pod nazwą jazdy w trupa. Bo na 100% można do momentu, gdy nie pojawi się przetrenowanie, kontuzja, czy nawet niechęć do sportu. I długo zajęło mi, zanim to zrozumiałam i potrafiłam o siebie zadbać. Uzmysłowiłam sobie jedno. Przejechanie 400 km w jeden dzień było dla mnie trudnym testem na prawdziwą próbę charakteru. I zdałam ten test na najdłuższym dystansie rowerowym, jaki w życiu zrobiłam. Cukrzyca stanowiła dodatek do tej całej składanki. Nie chciałam jej zabierać, ale skoro się przypałętała, to wsadziłam ją na bagażnik i tak sobie razem kręciłyśmy. Przez 16,5 godziny. Ja, ona i nasze myśli. Jechać czy zawrócić? Damy radę czy nie? Dzielić się tym ze światem, czy zostawić to dla siebie. Podzieliłam. Wrzuciłam filmik na mój kanał YouTube i owszem zauważyłam w nim, że skubana cukrzyca miała spory udział w tej całej zabawie. Przedstawiłam ujęcia z jazdy w ciągu dnia i nocą, moje emocje, zmagania z cukrem i głową. Chciałam pokazać niedowiarkom, że z cukrzycą można naprawdę wiele. Serio. Rozdział 24. Nie, idealne życie. Rok 2021. Wiek 35 lat. Staż cukrzycy 24 lata. Właśnie zdałam sobie sprawę, że od czasu wybuchu pandemii COVID-19 w 2020 roku nie widziałam się z diabetologiem. Gdyby nie fakt, że zmieniłam terapię pompą insulinową na system zamkniętej pętli, pewnie i nie zwracałabym mu głowy. Lata doświadczenia z chorobą pozwoliły mi na samodzielne testowanie nowinek technologicznych. Zauważyłam też, że chętniej szukam nowych rozwiązań w leczeniu. Zamknięta pętla była rewolucyjną metodą leczenia cukrzycy. Pompa insulinowa zaczęła samodzielnie dostosowywać dawki insuliny w zależności od wyniku glikemii. Nie oznaczało to, że byłam wyleczona i już nic nie musiałam robić. Tak dobrze nie było. Pompa, mimo zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji, nie wiedziała, co jem i ile się ruszam. I tu nadal ingerowałam ja, przeliczając odpowiednią dawkę insuliny do posiłku czy choćby zaplanowanego sportu. Koniecznym było wpisanie jej do urządzenia, tak by ono podało insulinę. Bez mojego zaangażowania i motywacji cukry byłyby, mówiąc wprost, kiepskie. Algorytm pompy czuwał jednak, by te glikemię utrzymywać w zalecanych normach TIR-u, czyli czasu w zakresie 70 do 180 mg na decylitr. Sprawdzało się to szczególnie wtedy, gdy nie doszacowałam potrzebnej dawki do posiłku i podałam jej za mało. Wtedy te pompowe pudełeczko samodzielnie korygowało wartości, doszczykując dodatkowe bolusy. Dzięki temu potrafiłam przespać całe nocki, nie zrywając się co po chwilę od sygnału wyjącej pompy – hipohiper. Budziłam się za to wyspana i wypoczęta, a nie sfrustrowana złymi cukrami i wypompowana od alarmów. Wypompowanie idealnie określało, dosłownie i w przenośni, mój stan przed przejściem na zamkniętą pętlę. Ponownie musiałam przeboleć też fakt finansowego wsparcia rodziców w zakupie nowego systemu. Przez długie lata zabiegałam, by być samowystarczalna i niezależna, ale niestety nie zawsze było tak, jak tego chciałam i mogłam. Z jednej strony dobrze, że otrzymałam pomoc, a z drugiej strony bolało, kiedy o nią prosiłam. Na wsparcie państwa już dawno przestałam liczyć, choć nie jedno pismo w sprawie dofinansowań dla dorosłych diabetyków podpisałam i sama też takie tworzyłam. Bez odzewu. Tutaj jednak nie powiedziałam ostatniego słowa i obiecałam sobie, że będę się starać, aby coś w tej kwestii ruszyć. Chociażby w miesięcznym utrzymaniu osprzętu dla cukrzyka. Dla mnie było ono trudne, a dla wielu wprost nieosiągalne. Przeciętny Polak musiałby odkładać 1/4 lub 1/5 pensji na sam osprzęt, nie mówiąc już o tym, że sama pompa kosztowałaby go aż 5 takich wynagrodzeń. Musiałam jednak schować dumę i z trudem przyjęłam pieniądze od rodziny. A to wszystko po to, by żyło nam się lepiej. I mnie, i cukrzycy. Paweł w moich codziennych zmaganiach z chorobą też miał swój duży udział. W końcu to często razem musieliśmy mierzyć się z trudnościami. Chcieliśmy pójść na spacer, a nie mogliśmy, bo cukier spadał. Mieliśmy ochotę zjeść lody, nie w danej chwili, bo miałam hiperglikemię. Chcieliśmy jechać na wczasy, nie, ponieważ już dużo wcześniej miałam umówiony termin wizyty u okulisty, endokrynologa czy diabetologa. Przyszedł czerwiec 2021 roku, czas, by udać się do ostatniego z wymienionych, najlepszego diabetologa, jakiego dotychczas miałam, doktora Gabrylewicza. Przyznam szczerze, że i ja po 24 latach chorowania potrzebowałam czasem od niego kopa w tyłek, motywacji, otwarcia się na jakiś problem albo nic więcej jak wsparcia i dobrego słowa. Wizyta była niezbędna. Chyba uraz po wcześniejszych diabetologach w wieku młodzieńczym pozostał, bo rano czułam lekki niepokój przed zbliżającą się wizytą. Prawdę mówiąc, moje wyniki na pompie insulinowej nie świadczyły, abym musiała się czegoś obawiać. Zawsze jednak byłam z czegoś niezadowolona. Uważałam, że mogłoby być ciut lepiej. Tendencja do perfekcjonizmu nadal brała od czasu do czasu nade mną górę. Tak było i przed tamtym spotkaniem. Poddenerwowana, jak mała, 7-letnia dziewczynka, którą zaraz mieli skarcić, usiadłam na krześle w poczekalni. Ja, 35-letnia dorosła kobieta. Pomyślałam, że dobry humor i odpowiednie nastawienie to podstawa sukcesu. Przecież nie jest źle. Czego ja się znowu obawiam? Choć z drugiej strony dobrze, że chociaż zauważam ten perfekcjonizm. Zapowiadam sobie jednak od razu, oficjalnie, tu w tej poczekalni, że popracuję nad nim w innym terminie. Teraz zajmę się cukrzycą. O, witam moją świetną pacjentkę. Doktor już z korytarza zmierzał do mnie z szerokim uśmiechem na twarzy. Czy ja wiem, czy świetną? Zaśmiałam się, odczuwając ulgę, że może będzie to przyjemna wizyta. Perfekcjonizm nie odpuszczał. Na pewno wierną. Ile to już czasu my się nie widzieliśmy, prawda? Sporo, sporo, otworzył drzwi do gabinetu, przepuszczając pierwszą. Proszę wejść. Nie dość, że przystojny, to i jeszcze taki grzeczny. Nie zdążył nawet zamknąć za sobą drzwi i od razu zadał pytanie. Przede wszystkim powiedz, jak się czujesz. Nie, dopowiedział. Nie z cukrzycą, jak psychika. Dzięki, zdziwiła mnie ta otwartość w jego pytaniu. Przez chwilę pomyślałam, że jestem u mojego psychiatry, nie diabetologa. Pół roku temu zakończyłam terapię z moją wspaniałą pani psycholog. Trochę to przeżyłam, a może nawet bardzo, zadumałam się. No ale jakoś sobie radzę. Już od półtorej roku nie biorę żadnych leków na depresję. Czyli jest już tak dobrze? Ucieszył się. Czy dobrze? Zastanowiłam się przez chwilę. Czuję się na pewno stabilnie, ale cały czas wiem, że muszę być pod opieką psychiatry. Fajnie, a jak jedzenie i alkohol? Tyle lat to pani przede mną ukrywała. Niesamowite. To prawda, a ja nie bardzo miałam na to wytłumaczenie. O problemach natury psychicznej wiedział dopiero od 2 lat. Wcześniej na ten temat milczałam. Pewnie ze wstydu. Myślę, że radzę sobie całkiem nieźle. Proszę zobaczyć. Zaprezentowałam swoją łydkę. Niedługo będzie grubsza niż udo. Chyba zaczynam powoli akceptować swoje ciało. Proszę, pokiwał radośnie głową. Czyli jeździsz? Pewnie, że tak. To mi daje motywację do życia. W sporcie szukam ukojenia, ale muszę być cały czas uważna, żeby nie przesadzić. Dobrze wiem, że mam do tego skłonności. Rozumiem, zamyślił się. Nie będzie ci przeszkadzać, jak zawołam jeszcze profesor Staszkiewicz na naszą wizytę? Nie mam nic przeciwko. Jezu, jakiś czas mnie nie było na wizytach, więc nie wiem, czy aż tak jest na co popatrzeć w moich wynikach. Z pewnością nie są idealne. A jak zaczną marudzić? Kurde, stop! Znowu ten przeklęty perfekcjonizm. Przywołuję się do porządku. W końcu jestem u diabetologa, nie psychologa. Do gabinetu weszła pani profesor. Ucieszyłam się na jej widok. Kiedyś, leżąc na oddziale, opiekowała się mną. Z wyglądu była bardzo poważna i stanowana, ale pomyślałam, że może taką ma rolę. Ja wiedziałam, że pod spodem kryje się bardzo sympatyczna osoba. Spójrzmy, co my tu mamy, zaczął dr Gabrylewicz, patrząc na ekran komputera. Zaczęli coś analizować, a ja odpłynęłam we wspomnieniach. Pomyśleć, że jakieś 20 lat temu wszystkie wyniki zapisywałam w zeszycie. He, o ile w ogóle coś zapisywałam. No bądźmy szczerzy. Nie było też dostępnych tylu pasków do mierzenia cukru. Czasem 1 czy 2 pomiary w ciągu dnia musiały wystarczyć. Inaczej leczyło się cukrzycę. A teraz? Proszę, przez cały dzień widzę, jaki mam cukier, w jakich godzinach podaję insulinę. Te wszystkie wykresy, średnie, procenty... Niewiarygodne, jak medycyna posunęła się tutaj do przodu. Wykresy były mi znane, ponieważ często korzystałam z tych dobrodziejstw we własnym zakresie w domu. Lubiłam śledzić, co się ze mną dzieje, gdzie mogę coś poprawić lub nad czymś popracować. Po chwili wróciłam do gabinetu. Czy już mogę się tłumaczyć? Zażartowałam, wiedząc, że cały czas coś tam omawiają. Doktor z profesor spojrzeli na siebie i wybuchnęli śmiechem. Myślę, że w pani przypadku, pani Aniu, nie ma takiej potrzeby, popatrzył poważniej doktor. A coś pani zmieniła w ostatnim czasie? Insulinę, odpowiedziałam cicho. Czekałam, aż zaraz spadnie na mnie lawina krytyki. Zrobiłam to bez konsultacji z lekarzem. Nie wiem, czy usprawiedliwiłby mnie fakt, że już wcześniej byłam na tej insulinie dość długi czas i wiedziałam, jak ona na mnie zadziała. Ich milczenie dało mi sygnał, abym kontynuowała zeznania. Chciałam sprawdzić, jak bardzo będą się różnić wyniki dla tej insuliny na tym systemie zamkniętej pętli. I różnica jest znaczna, na minus, wytłumaczyłam. A oni wciąż nic. Cisza jak makiem zasiał. Milczał doktor, milczała pani profesor. Żadnej krytyki, zero wyzwania, krzywej miny, kompletnie nic. Proszę zobaczyć, doktor zwrócił się do koleżanki, wskazując na krzywą glikemii. To są bardzo dobre wyniki. Hola, hola, ale ja właśnie powiedziałam, że zmieniłam insulinę i że moje obecne wyniki są gorsze niż miałam jeszcze 2 miesiące temu. Może nie dosłyszeli? Ale doktorze, zareagowałam, ja i tak będę z powrotem wracała do tej poprzedniej insuliny. Wtedy wyniki będą, myślę, że lepsze. Popatrzył i skinął głową. Przewijał jeszcze dalej ekrany poszczególnych wykresów i coś wskazywał. Nie wiem, zaśmiał się do niej, może chociaż wypiszę recepty. Dobrze, to ja nie będę już tutaj wam przeszkadzać. Wstała i podała mi rękę. Dziękuję i trzymam kciuki za tak dobre wyniki. Dziękuję, pani profesor, odpowiedziałam dumnie. Chwilę jeszcze podyskutowałam z doktorem na temat kilku drobnych korekt i zmian. Nawet nie musieliśmy analizować treningów, bo z tymi ostatnio bardzo dobrze sobie radziłam. Zresztą lekarz to widział. Pogrążyłam się jeszcze w myślach, podczas gdy on wypisywał skierowanie do laboratorium, abym wykonała badania, w tym ważny dla cukrzyka poziom TSH i hemoglobinę glikowaną. Cóż, potrafię czasem przejechać dystans dobrymi cukrami. Choćby ostatnia wyprawa 400-kilometrowa, którą skończyłam w 95% w zakresie docelowym. Fakt, linia glikemii przypominała góry i doliny, ale cukry mimo wszystko były w normie. Tylko, że te treningi kosztują mnie tyle pokory. Ale niewątpliwie cierpliwa nauka i testy czasem nie idą w las. Zaraz po wizycie udałam się do placówki na pobranie krwi. Zawsze ciekawiło mnie, jaki wynik uzyskam z tych 3 ostatnich miesięcy zadanego trudu. Zapowiadało się obiecująco. Wieczorem odczytałam wynik. 6,8%. Co? To o 0,3% za dużo niż teoretycznie wskazuje norma. Przecież lekarze tak chwalili. Patrzyłam na wynik i starałam się znaleźć jakąś przyczynę, dlaczego poziom jest odrobinę za wysoki. Może to ta zmiana insuliny mogła tutaj wpłynąć negatywnie. Może nieodpowiednie jedzenie, może za duża ilość sportu. W końcu nie każdy trening zaliczałam do udanych. Po chwili do pokoju wszedł Paweł. Zauważył mój wisielczy humor i zwieszony nos na kwintę. Co to za minka? Zapytał delikatnie. Odebrałam wyniki, odburknęłam. I co? Rozumiem, że jesteś niezadowolona. Przeczuwał, że coś się kroi. Szlak by to trafił, Paweł. Mam za wysokie te glikemie. Pokazałam hemoglobinę. Ale przecież tak się staram, więc o co chodzi? Ale to jest przecież bardzo dobry wynik, kochanie. Pewnie jakbyś nie zmieniła tej insuliny, byłoby jeszcze lepiej, zauważył po chwili. Ale według mnie jest super. Starał się mnie pocieszyć. Nie wiem, być może, odpowiedziałam od niechcenia. W końcu dobrze wiedziałam, że lekarzem nie jestem i nie mnie tu oceniać poprawność tych cyferek. Wynik nie dawał mi jednak spokoju. Cały czas o nim myślałam i analizowałam. Nagle się otrząsnęłam. Co ja sobie tak nabijam do tej mojej główki? Nie pamiętam, kiedy ostatnio miałam hipoglikemię. Cukry kiedyś powyżej 250 były tak często, a teraz ich prawie nie mam. Nie mam tylu wahań glikemii. Staram się też lepiej odżywiać, ale przecież nie zawsze tak jest. Moje zaburzenia odżywiania nie zniknęły na dobre. One czasem nadal przychodzą. Głodówki, przejadanie się. No znam to, znam. Może Paweł ma rację i nie jest tak źle. Dlaczego dążę zawsze do ideału? Przecież nie musi być ciągle perfekcyjnie. Przestałam dociekać. Nie było sensu. Wiedziałam, że mocno się staram i to mi, w miarę moich możliwości i sił, wychodzi. Żyłam dobrze i normalnie. Jadłam wszystko, korzystałam z życia i to było najważniejsze. Lekkie odchylenia od normy mogły się zdarzyć. Uznałam je ostatecznie za akceptowalne. Podeszłam do Pawła, który naprawiał coś przy moim trenażerze. Wtuliłam się w jego ramiona. Trochę się zmieszał, ale pewnie też zrobiło mu się przyjemnie. Jak dobrze, że cię mam, Pawełku. Cicho zaszeptałam, najcieplej jak umiałam. Moja Ania, odparł, mocniej mnie ściskając i nie dopytując, co mi się tak ni z gruchy, ni z pietruchy zebrało na takie czułości. Staliśmy tam w objęciach jeszcze przez chwilę. Zamyśliłam się. Mam takiego wspaniałego i wyrozumiałego męża. Tyle trudności musieliśmy pokonać. A nie jest czasem lekko, jak pojawiają się problemy czy choroby. Wiele nas to kosztowało nerwów, złości, a także cierpliwości i zrozumienia do siebie nawzajem. Nasze milczenie przerwał sygnał dochodzący z pompy. Mój cukier zbliżał się do hiperglikemii. To co? Puściłam Pawła. Chyba trzeba go trochę zbić. Przejedziemy się rowerami? Chętnie, ucieszył się. Ale jak wrócimy i cukier będzie okej, to zjemy sobie jakiś deser. Co ty na to? Paweł nie był raczej łasuchem, ale nie chciał mi odmawiać. Od czasu do czasu pozwalaliśmy sobie na odrobinę słodkości, by całkowicie nie dostać na głowę. Choć ja też starałam się po nie zbyt często nie sięgać. Bywały uzależniające. Tak, mogę sobie czasem trochę odpuścić, bo nie zawsze będzie wszystko na 100%. Święta nie jestem i mam swoje grzeszki. Ba, nawet całkiem sporo. Zresztą, kto ich nie ma? Epilog. Jest początek 2022 roku. Jestem szczęśliwą żoną mojego kochanego męża i spełnioną 36-letnią kobietą. Kobietą, na pewno dużo bardziej dojrzałą emocjonalnie niż jeszcze niespełna 6 lat temu, kiedy to pierwszy raz pojawiłam się w gabinecie mojej psycholog. Wiele spraw przepracowałam. W moim życiu już dużo wcześniej działy się niedobre rzeczy, które swoje ujście miały dopiero po prawie 30 latach. Nie sposób było mi opisać tutaj, w tej książce, tego procesu zmiany, licznych i tragicznych prób wołania o pomoc, które wpłynęły na to, jak teraz się prowadzę. Z cukrzycą i bez niej. Pominęłam wiele wątków moich zaburzeń odżywiania i osobowości, uzależnień, depresji, pobytów w szpitalach i placówkach ratujących życie. Niejednokrotnie próbowałam przedwcześnie odejść z tego świata. Bezskutecznie, bo tak naprawdę chciałam żyć, ale ciało i zaburzona dusza obsesyjnie domagała się śmierci. A przecież miałam dla kogo żyć, a jednocześnie czułam się potwornie samotna. Czasami byłam tylko ja, śmierć i cukrzyca. Ona zawsze wiernie towarzyszyła mi w niedoli, często nie ułatwiając sprawy. Pewnie nie starczyło mi też odwagi, by niektóre wydarzenia tutaj przedstawić. Nie zamykam się jednak na nie. One były, są i będą. Towarzyszą mi również na co dzień i muszę się z nimi zmagać. Ale już w inny sposób, dużo bardziej dojrzały i świadomy. Cieszę się, że mimo tych licznych trudności potrafiłam przez lata zatroszczyć się o cukrzycę. Kiedyś być może z nią walczyłam, buntowałam się, zamykałam w swojej traumie. Zadawałam sobie tylko te brutalne pytanie. Dlaczego właśnie mnie to spotkało i zachorowałam na cukrzycę typu pierwszego? Dziś już z nią nie walczę, bo uważam, że jest to złe określenie i postępowanie. Ja się z nią zmagam, dyskutuję, a także słucham, co potrzebuję, ale to ja dyktuję warunki. Tu nie ma wygranych i przegranych, bo takie jest po prostu życie z tą chorobą. Walką? Nie. Już nieraz życie pokazało mi, że kończy się to tylko frustracją i złością, a tego nie potrzebuję. To nic nie daje. Wzlotami? Czasem tak, i to one napędzają do działania. Upadkami? Również, ale to ode mnie będzie zależeć, co z nimi zrobię. Czasem mogę sobie poleżeć tak długo, jak będę tego potrzebować, ale później odczepię się, pogłaskam i pójdę dalej. Trudnością? Też, ale to moja siła pozwoli mi się podnieść i robić swoje. Błędami? Oczywiście, i to nie jednymi. Grunt to wyciągać z nich odpowiednie wnioski. Urokiem? A czy kiedykolwiek życie takie nie było? Cukrzyca jest tylko dodatkiem, z którym warto się pogodzić i go zaakceptować. I tak też właśnie staram się żyć ze swoją chorobą. Wielu rzeczy, tych złych i dobrych, doświadczyłam, mnóstwo błędów popełniłam i sporo też się nauczyłam. Jedno jest pewne, czeka mnie ciągła praca nad sobą i cukrzycą. To się nie zmieni, ale ja naprawdę mogę wiele. Ha, nawet i przejechać dystans 212 km na rowerze szosowym, będąc 97% czasu w zakresie docelowym, 70 do 180 mg na decylitr. Tak, to jest możliwe. Kiedy napisałam o tym diabetologowi, był ze mnie na tyle dumny, że aż pokazał moje cukrzycowe doświadczenie na zjeździe Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w Warszawie w 2021 roku. Dowiedziałam się o tym przypadkiem, ale uświadomiłam sobie tym samym, że dokonałam rzeczy dla wielu niewyobrażalnych. A jednak, pozwoliłam sobie też na bycie zadowoloną z tego sukcesu. To ważne, aby siebie docenić czy pochwalić. Wiem jednak doskonale, jak trudno jest pogodzić się z faktem bycia nieuleczalnie chorym. Że żyje się inaczej z tą chorobą niż bez niej. Że bywa ciężko, choć wcale nie musi. Że przychodzi kryzys i jedynym rozwiązaniem wydaje się tylko poddać. Czasem trzeba zawalczyć. Innym razem spaść na dno, by później móc się od niego odbić. Chciałabym bardzo, aby ta książka była pewną otuchą dla cukrzyków i ich bliskich oraz dla osób zmagających się z różnymi uzależnieniami i chorobami, żeby jeszcze lepiej zrozumieli emocje z nimi związane i zmagania, że pomimo tylu utrapień znajdą tutaj nadzieję i siłę do dalszej pracy, bo one będą się pojawiać w większym bądź mniejszym stopniu, każdego dnia. Ja pakuję cukrzycę, wsiadam na rower i jadę swoje, bo wiem, że może być pięknie, nawet i z nią. Do słuchaczy i osób chorujących na cukrzycę. Dziękuję Ci, że zostałeś do końca mojej książki. Gdy mówię ten fragment, jestem właśnie wzruszona. Mam łzy w oczach, ale to są takie łzy radości. Ha, nawet czasem cukrzyca wprawi mnie w lepszy nastrój. Zrobiłam kolejny ważny krok w chorobie. Pokazałam Ci dużą część mojego cukrzycowego życia, nie idealnego. Po 25 latach chorowania nie mam powikłań cukrzycowych, ale być może kiedyś będę miała. Tego nie wiem, bo cukrzyca bez powikłań przecież nie boli. Aczkolwiek to ja jestem za siebie odpowiedzialna i to ja przeżyję to życie z tą chorobą na swój sposób. Nie taki, jak chcą lub każą mi inni. Najważniejsze, że nie wstydzę się już cukrzycy. Jeśli trzeba, wspominam i mówię o niej otwarcie. Nawet pompę insulinową noszę na wierzchu. A co tam? Kto mi zabroni? Chyba, że mój troskliwy mąż, który boi się, że pompa się potrzaska lub porysuje. Pogodziłam się z cukrzycą, choć zajęło mi to lata. Pewnie się zastanawiasz, co to znaczy lata. Rok, dwa, pięć, a może i dłużej? Ciężko mi to określić, bo miewam lepsze dni i często te gorsze, ale to normalne. Nie mam takiego okresu w roku, żebym nie chciała odpocząć od tej choroby, pójść na cukrzycowy urlop, a tak się niestety nie da. Pewnie mogę to zrobić. Nie mierzyć cukru, nie podawać insuliny, czy jeść co popadnie. Z tym ostatnim tak czasem robię, ale później cierpię na tym ja sama, bo cukry wariują. A później moja głowa. Błędne koło, do którego i tak mimo świadomości dopuszczam. Nie jestem święta. Mimo wszystko staram się w tych gorszych dniach wykrzesać choć minimum z siebie, by jednak nie popaść w obłęd. Słodki, cukrzycowy obłęd. Im krócej, tym lepiej. Bo stoczyć można się łatwo. To działa jak puszczona z górki kula śnieżna. Na początku jest mała, a im niżej, dalej, tym jest większa. Jak już się rozpędzi, to ciężko ją zatrzymać, ale można i warto to zrobić, bo później długo trwa, zanim ta kula się rozpuści, o ile w ogóle. Ja też mam chwilę beznadziei w życiu, ale tu nie tylko o cukrzycę chodzi, przecież nie samą cukrzycą człowiek żyje. Jest jednak wiele innych aspektów życia, które możesz zauważyć czy docenić. Choćby uśmiech obcej ci osoby. Taki mały gest, a tak wiele znaczy. Pewnie miło byłoby go dostać, ale czy sam od siebie też go dajesz? A co, gdy ten ktośek nie odwzajemni twojego dobra? Diabli z nim! To ty uśmiechnij się do siebie, bo nikt nie jest tak ważny jak ty. Zatroszcz się o siebie i ciesz z małych sukcesów, jak dobry cukier po zjedzeniu gofra. Niech będzie i z bitą śmietaną. To twoja praca i naprawdę dobrze sobie radzisz. Cukrzyca dla mnie nigdy nie była ani przyjaciółką, ani nawet koleżanką. Przyszła niespodziewanie, na doczepkę i tak już ze mną zostanie. Do końca życia. Mam jednak tę przewagę, że to ona jest podporządkowana mnie, a nie ja jej. Ta choroba może przysporzyć o zawrót głowy, stąd tytuł tej książki. Ale nie daj się zwariować. Znajdź własny sposób na opanowanie choroby i przeżyj fajne życie. A jeśli znalazłeś choćby na chwilę to lekarstwo właśnie w tej książce, to będzie mi bardzo miło. Dlatego właśnie ją czytam. Zatrzymaj cukrzycowy zawrót głowy w swojej biblioteczce. Niech ci pomaga w chwilach smutku i zwątpienia. A jeśli czujesz, że tę książkę powinna usłyszeć inna osoba, to poleć ją dalej. Nie bój się być otwartym i dobrym dla ludzi i świata. Dobro zawsze wraca. Ba, czasem nawet z podwójną siłą. Zrobi mi się też podwójnie miło, jeżeli podzielisz się ze mną twoją opinią na temat tej książki. Jakakolwiek by ona nie była, chciałabym ją poznać. Koniecznie napisz do mnie. Kontakt do mnie znajdziesz na moim bajkcukrzycowym blogu. I już bardzo ci za to zdanie dziękuję. Ania Przybylak.